Przebądź Duchu Święty, spójrz z niebios wzięty, światło Twego strumień, przyczelcie ubogich, dawco darów mnogich, przejdź światłości sumień. Maryjo, Matko Słowa Wcielonego, módl się za nami. Moi drodzy, czas pielgrzymki w drodze, czas rekolekcji w drodze, to czas, kiedy otwieramy się na Boże Słowo. Kiedy chcemy przyjąć to, co Pan Bóg do nas mówi przy różnych doświadczeniach, ale także i różnych konferencjach, różnych rozważaniach, po to, by zaczerpnąć inspiracji dla siebie, ale także tych sił duchowych, by potem, kiedy wrócimy do naszej codzienności, nie chcę powiedzieć szarej, bo chciałbym, żeby każdy z nas potrafił odkrywać, że każdy dzień jest piękny, chociaż może być trudny, to na swój sposób jest piękny. I ta nasza codzienność ma nas właśnie prowadzić drogą do świętości. Nasza codzienność ma nas prowadzi drogą ku życiu wiecznemu. Dlatego ważne jest, byśmy każdy dzień wykorzystali jak najlepiej. Dzisiaj chciałbym, żebyśmy zatrzymali się trochę nad osobą Maryi, jej relacji z Duchem Świętym. Słyszałem, że już było o Duchu Świętym, ale także w kontekście tego roku duszpasterskiego, który przeżywamy, uczestniczę we wspólnocie Kościoła. Tego dnia akurat nie miałem możliwości pielgrzymować, ale słuchałem, siedząc w biurze, mszy świętej w świeciu na wyjście. I w szczególny sposób właśnie zostały mi te słowa. Ksiądz biskup, kiedy odprowadza, żegna pielgrzymkę, błogosławi, co roku prosił nas o modlitwę w bardzo konkretnych intencjach. I w tym roku w szczególny sposób właśnie to odnowę, a to jeszcze mocniejsze zaangażowanie świeckich duchownych we wspólnocie Kościoła. Chciałbym, żebyśmy trochę dzisiaj na ten temat też sobie porozważali. Bruno Ferrero ma jedno z wielu opowiadań właśnie takie. Pewnej nocy miałem cudowny sen. Zobaczyłem długą drogę, która z ziemi piała się ku górze, by zginąć pośród chmur, kierując się ku niebu. Nie była to jednak droga wygodna. Co więcej, pełna była przeszkód, usiana zardzewiałymi gwoździami, ostrymi, idącymi kamieniami, kawałkami szkła. Ludzie wędrowali tą drogą boso. Gwoździe bijały się w ciało. Wielu ludzi miało zakrwawione stopy. Mimo tego nie rezygnowali. Chcieli dojść do nieba. Każdy krok wywoływał cierpienie. Wędrówka była powolna i trudna. Potem w swoim śnie ujrzałem Jezusa, który szedł naprzód. On również szedł boso. Szedł wolno, ale zdecydowanie. Ani razu nie zranił sobie stopy. Jezus szedł i szedł. Wreszcie dotarł do nieba i tam usiadł na wielkim, złocistym tronie. Spoglądał w dół, obserwując tych, którzy usiłowali wejść. Spojrzeniem i gestami zachęcał ich. Zaraz po nim szła również Maryja, jego matka. Maryja szła jeszcze szybciej niż Jezus. Wiecie dlaczego? Stawiała swe stopy na śladach pozostawionych przez Jezusa. Szybko dotarła więc do syna, który posadził ją na wielkim fotelu po swojej prawej stronie. Maryja również zaczęła dodawać otuchy tym, którzy wspinali się i zachęcali ich, by szli po śladach zostawionych przez Jezusa, tak jak sama to zrobiła. Ludzie rozsądni tak właśnie postępowali, szybko posuwali się ku niebu. Inni skarżyli się na rany, często zatrzymywali się, czasami rezygnowali zupełnie i upadali na brzegu drogi. Zwyciężeni przez smutek. Ktoś może powiedzieć, że banalna historia, może dziecinna, ale ona pokazuje nam tę prawdę o Maryi, która jest nie tylko naszą matką, ale jest tą, która nie tylko wskazuje na syna, ale która do syna prowadzi. Jest tą, która chce pomóc nam właśnie jak najszybciej dotrzeć do nieba. Maryja wskazuje nam drogę. Podążamy za krzyżem Chrystusa do Maryi przez 2 tygodnie. Wpatrujemy się w jej wzór, uczymy się tego, jak podążać za Chrystusem. Maryja właśnie pragnie nam uświadomić, że najłatwiej dojść do nieba, gdy kroczy się po śladach Jezusa. To ładnie brzmi. No to nie jest takie łatwe. Patrzmy na życie Jezusa, jak obfitowało w bardzo wiele różnych wydarzeń. Również i tych trudnych, tych wymagających, tych, których musiał w walczyć sam z sobą, kiedy mówi: Ojcze, zabierz ode mnie ten kielich, ale nie moja, lecz Twoja wola niech się stanie. Kiedy musiał przyjąć ból i cierpienie, kiedy walczył z pokusami. Maryja chce wskazywać nam tą drogę. Dziś zatrzymamy się trochę nad życiem Maryi, by odkryć jej z jednej strony zjednoczenie z Duchem Świętym, ale to, w jaki sposób uczy nas kroczenia za Chrystusem. Kiedy sięgniemy do Ewangelii, na pierwszy rzut oka możemy dostrzec, że niewiele jest informacji o sobie i życiu Maryi. Pewnie chcielibyśmy tam znaleźć więcej wskazówek, które pozwoliłyby lepiej poznać Maryję, Matkę Jezusa i naszą Matkę. Bardzo niewiele dowiadujemy się też o rodzinie Maryi. Jeśli rzucają nieco światło na postać Maryi. Jedno z nich dotyczy braci, czyli krewnych Jezusa, którzy podjęli próbę sprowadzenia Go na powrót do Nazaretu. W Ewangelii Marka czytamy: gdy to posłyszeli, Jego bliscy wybrali się, żeby Go powstrzymać. Mówiono bowiem: odszedł od zmysłów. O Mateusza, lecz on odpowiedział temu, który mu to oznajmił: któż jest moją matką i którzy są moimi braćmi? Drugie to stwierdzenie zawarte jest w okrzyku pewnej kobiety, która nazwała Matkę Jezusa błogosławioną. Jakaś kobieta głośno zawołała do Niego: błogosławione łono, które Cię nosiło, i piersi, które ssałeś. W Ewangelii Dzieciństwa mamy trochę więcej różnych wspomnień o Maryi, ale chciałbym zwrócić uwagę na Dzieje Apostolskie. Na koniec pokazana jest tam w Dziejach Apostolskich Maryja, która należała do pierwszej wspólnoty razem z innymi niewiastami, która oczekiwała na zesłanie Ducha Świętego. Nie wiemy za to nic o życiu Maryi po Pięćdziesiątnicy, ani też o dacie i okoliczności jej śmierci. Możemy jednak przypuszczać, że nadal żyła z apostołami. Ważne jest, żeby postać Maryi Służebnicy Pańskiej była rozpatrywana w łączności też ze sobą Ducha Świętego. Maryja pełna łaski, będąc w sposób bardzo przedziwny zjednoczona z Duchem Świętym, jest, no nie chcę powiedzieć uległa, ale otwarta na Jego natchnienia. Przyjmuje to, co Duch Święty mówi. Święty Maksymilian o tym zjednoczeniu Maryi z Duchem Świętym pisał tak: jakie jest to zjednoczenie? Jest ono na sam przód wewnętrzny. Zjednoczenie jej istoty z istotą Ducha Świętego. Duch Przenajświętszy w niej mieszka, w niej żyje i to od pierwszej chwili jej istnienia zawsze i na wieki. Maria była otwarta na Ducha Świętego. Dlaczego o tym mówię? Bo to jest pierwsza wskazówka, na którą chciałem zwrócić uwagę. Jeżeli chcemy przede wszystkim osiągnąć tą chwałę nieba, chcemy iść tą drogą do nieba po śladach Jezusa i Maryi, przede wszystkim musimy być otwarci na Ducha Świętego. Jeżeli mamy być bardziej zaangażowani we wspólnocie Kościoła, musimy być otwarci na Ducha Świętego. On będzie dawał nam swoich darów, tych, których najbardziej potrzebujemy. On będzie nam wskazywał, jak możemy się zaangażować, co możemy dać z siebie jeszcze bardziej dla wspólnoty szeroko rozumianej Kościoła jako Kościoła powszechnego, ale przede wszystkim dla Kościoła tego naszego lokalnego, partykularnego, diecezjalnego, parafialnego. Duch Święty, Pocieszyciel, jest tym, który uczy nas też, jak żyć. Ile razy słyszałem: księdza, ja nie wiem, co w życiu zrobić. Ja nie wiem, jaką decyzję podjąć. Ja nie wiem, jaką drogę wybrać. Masz tak? A modlisz się do Ducha Świętego. Często wtedy zachęcam, by właśnie otworzyć się na Ducha Świętego. Nie wiem, czy to już kiedyś mówiłem, bo pewnie się powtarzam w wielu rzeczach, ale jeszcze przed seminarium byłem w klasie maturalnej, też nie wiedziałem, co zrobić. Miałem kilka pomysłów na siebie. I też pojawiła się ta myśl o seminarium.
Pamiętam, że to był taki czas Triduum Paschalnego, wielkanocny, kiedy, no właśnie jakoś tak było więcej modlitwy, tej adoracyjnej i modlitwy do Ducha Świętego. I to Pan Bóg wskazał mi tą właściwą drogę. I pewnie, dopóki się nie spróbuje, to nie będziemy mieli tego doświadczenia, że Duch Święty wskazuje tą właściwą drogę, wskazuje właściwe rozwiązania. On sam nas uczy tego, co i jak mamy mówić. Trzeba otwartości na Ducha Świętego, na Jego natchnienia. Maria była nieustannie otwarta. Duch Święty był nieustannie obecny w jej życiu. Maria jest obecna z apostołami w Wieczerniku, to jest tą pierwszą wspólnotą. Pielgrzymka wiary Kościoła właśnie rozpoczęła się w dzień Pięćdziesiątnicy. W początku tej pielgrzymki jest obecna Maryja. Jej obecność jest z jednej strony służebna, a z drugiej strony modlitewna. Są dwa wskazania, na które chciałbym też zwrócić uwagę. Jak mamy uczestniczyć we wspólnocie Kościoła? Jak mamy jeszcze bardziej rozbudzić naszą inicjatywę, zaangażowanie, obecność poprzez właśnie obecność służebną, czyli, no właśnie, do tego jeszcze może trochę wrócimy, możliwości jest mnóstwo służenia we wspólnocie, ale przede wszystkim też przez obecność modlitewną. My mamy być tymi, którzy trwają na modlitwie we wspólnocie Kościoła, ze wspólnotą Kościoła i dla wspólnoty Kościoła. Mamy się modlić za naszą wspólnotę. Narzekasz, że nudno w parafii, że nic się nie dzieje, że tak smutno. A co zrobiłeś lub zrobiłaś, by było inaczej? Czy modlisz się za swoją parafię, za swojego proboszcza, za siostry i braci, którzy siedzą po prawej, po lewej ławce, może za tych, na których nie możesz patrzeć, bo cię zranili, skrzywdzili, wkurzyli czymś, bo krzywo śpiewają, bo nierówno odpowiadają w kościele. Taka smutna ta msza, nie? Niedzielna czy w tygodniu. Na pielgrzymce jest lepiej. Śpiewa zespół, ktoś czyta, ktoś modlitwę weźmie, przeczyta. Nieraz spontaniczna, można się wypowiedzieć. A może warto właśnie się zaangażować i przyjść. Księże proboszczu, czy mogę przeczytać czytanie? Przygotować się wcześniej w domu. A może pomóc właśnie w liturgii przez śpiew? Możliwości jest mnóstwo. Ta nasza postawa, obecność nasza w Kościele właśnie ma być na wzór Maryi. Poprzez obecność służebną i modlitewną. Maryja trwała z apostołami na modlitwie. Maryja była tą, która dostrzegała potrzeby, braki innych. Chociażby to, co rozważaliśmy też w różańcu w Kanie Galilejskiej. Mówi do syna, nie mają już wina. A do sług, uczyńcie wszystko, cokolwiek wam powie. Potrafisz dostrzec tych we wspólnocie Kościoła, którzy potrzebują pomocy? Którzy mają brak? Brak relacji? Brak kogoś, kto będzie się za nich modlił? Brak kogoś, kto powie słowo pokrzepienia, otuchy, może upomnienia? Może brak środków materialnych, a wystarczy tylko skierować do odpowiedniej instytucji albo podzielić się tym, co mamy? Dziś warto sobie zadać w czasie tego rozważania pytanie. Czy potrafię naśladować Maryję w tym kroczeniu za Jezusem, Jego śladami, tak jak to słyszeliśmy w tym początkowym opowiadaniu? Czy potrafię tak jak Maryja być obecnym poprzez służbę i modlitwę? Nie tylko tu na pielgrzymce, ale właśnie przeważnie wtedy, kiedy wracam do domu, do swojej codzienności, do swojej wspólnoty parafialnej. Zastanów się, jakie jest twoje miejsce w Kościele? Jaki w nim jesteś, jak w nim funkcjonujesz? Czy potrafisz dać siebie coś więcej niż tylko to, że odstoisz 45-50 minut w niedzielę i pójdziesz? Maria była dogłębnie przeniknięta Duchem Świętym. Była bardzo ściśle z nim zjednoczona. Pisze Lucian Balter, jeden z polskich teologów. Jest z nim tak zjednoczona, że jest jedynym po Chrystusie pełnym i autentycznym obrazem Ducha Świętego. Prośmy o to, byśmy również i my byli, tak jak ona, zjednoczeni z Duchem Świętym. By On nam dawał mądrość, swoje dary, by było widać w nas owoce Jego działania, byśmy dzięki Niemu byli zaangażowani w Kościele poprzez służbę i modlitwę. Pewnego poranka profesor kardiologii zaprowadził studentów do prosektorium. Oglądali tam różne części ludzkiego ciała. Gdy stanęli przed nienormalnie dużym sercem, profesor zapytał studentów, czy wiedzą, do kogo należało i jaka choroba wywołała śmierć tej osoby. Ja wiem, odpowiedział jeden student. To było serce jakiejś matki. Serce Maryi, naszej matki, jest ogromne i ona pragnie nas, każdego z nas, przytulić do siebie, do swojego serca. To co? Ona chce uczyć nas modlitwy i prowadzić do otwartości na Ducha Świętego. Powierz się jej i pielgrzymując tym szlakiem do tronu Jasnogórskiej Pani, ucz się służby i modlitwy na wzór Maryi. Amen.